popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W naszym studiu zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Brandt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapraszał pan dziś między innymi razem z wojewodą wielkopolską na targi Protega w Poznaniu, one już w przyszłym tygodniu. To będzie kolejna pogadanka o bezpieczeństwie.
Kolejna, bardzo ważna, bo ona jest zorganizowana nie tylko dlatego ważna, że w Poznaniu, w stolicy Wielkopolski, ale w bardzo ważnym momencie. Końcówka roku, pierwszego roku funkcjonowania ustawy o ochronie ludności i obronie ojczyzny, przełomowego, nie boję się tego słowa tutaj użyć, tworzymy coś, z czego będziemy korzystać przez kolejne lata. Tak jak dzisiaj stworzymy te podwaliny, tak później ten cały system będzie funkcjonował.
Targi ochrony ludności i obrony cywilnej to jest spotkanie ekspertów, służb, którzy będą wymieniali się doświadczeniami, czy to jest wydarzenie dla wszystkich?
To jest wydarzenie dla wszystkich. Tak jak ochrona ludności jest wydarzeniem, przedsięwzięciem wszystkich, to nie tylko samorządy, to nie tylko służby, to nie tylko rząd, ale to my wszyscy mamy lekcję do odrobienia. To jest wiele obszarów, wiele tematów, o których nie boję się tutaj używać tego słowa, musimy mówić, bo to nas nie ominie.
Wiem, że będą firmy, które budują schrony, będą dostawcy sprzętu, który jest wykorzystywany podczas różnych kryzysów, ale w takim razie co dla mnie, dla przysłowiowego Jana Kowalskiego tam znajdziemy?
Przede wszystkim znajdziemy najświeższą wiedzę, najświeższą wymianę informacji, co ja muszę zrobić. Między innymi warto się pochwalić, że to tutaj nasza poznańska firma wygrała przetarg na wydruk poradników bezpieczeństwa ochrony ludności. 16 milionów tego typu książeczek będzie również prezentowanych na targach ochrony ludności. I to między innymi tam będzie można zapoznać się, co w tych poradnikach jest, kiedy one do nas trafią. Będzie można wziąć udział w debatach eksperckich na tematy, które poruszają i szkolenia, i sprzęt, i organizację systemów, i łączności. Więc gorąco zachęcam do tego, żeby zapoznać się z ofertą i spróbować gdzieś odnaleźć, co my tam możemy dla siebie znaleźć, a oferta jest naprawdę bogata.
Pan ma ze sobą taki poradnik w studiu. To jest dobre pytanie. Kiedy one faktycznie trafią do nas, do domów?
Z informacji, które tutaj uzyskujemy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym roku będą one wydrukowane właśnie w ilości 16 milionów sztuk i pierwszy kwartał 2026 roku już powinno one trafiać do wszystkich domów i one będą stanowiły taki pretekst do dalszych naszych działań, do rozmowy. Warto sobie tutaj, jak już będziemy mieli ten poradnik i przykład chociażby ostatnich wydarzeń na kolei. I warto zobaczyć, a co tutaj w tym poradniku jest napisane, jak mam się zachować, gdyby doszło do takiego zdarzenia. I tutaj jest...
To znaczy, gdybym na przykład usłyszał wybuch w moim
sąsiedztwie. Dokładnie tak. Jak się zachować, jeżeli dojdzie do jakiegoś wybuchu, gdzie mam się schować, jak mam szukać takich miejsc. To wszystko w tym poradniku jest. To nie jest wiedza taka pełna, natomiast ona stanowi doskonały podwaliny do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie szukać i czego szukać.
A ja mam przekonanie, że ludzie prędzej sięgną po smartfona.
Myślę, że tak. Natomiast te informacje w smartfonach, żeby się pojawiły, no to najpierw muszą się pojawić w sposób jakiś ustrukturyzowany. I to jest właśnie ta struktura, to jest, w mojej ocenie, to jest taki fundament. Jakby oczywiście są zwolennicy jednego i drugiego rozwiązania. To, że mamy coś na papierze, wcale nie wyklucza tego, że to będzie w smartfonach. Natomiast jeżeli nie będzie prądu, nie będzie internetu, to nie mogę się odcinać od tej informacji. Dlatego myślę, że ten poradnik bezpieczeństwa to stanowi doskonały początek rozmowy o bezpieczeństwie.
A z drugiej strony w wyszukiwarce możemy znaleźć różne informacje dotyczące różnych kwestii, także chociażby przepisów, które nie zawsze są precyzyjne.
Trzeba pamiętać, że to, co wpisujemy do komputera, to w zależności od wyszukiwarki, którą stosujemy, to właściciel tej wyszukiwarki decyduje, jakie wyniki my otrzymamy. I to właśnie właściciel tej wyszukiwarki będzie decydował o naszym światopoglądzie. Dlatego tak ważne jest właśnie rezyliencję, bo to jest tak zwana odporność społeczna, żebyśmy my budowali tą odporność naszego społeczeństwa, żebyśmy nie dali się wmanewrować w jakieś dezinformacje, bo o to jest prosto, bo o to bardzo prosto, szczególnie wśród młodzieży, gdzie my widzimy różne media społecznościowe o jakiś taki clickbaitowy temat, o jakiś taki szum informacyjny, bardzo prosto, wystarczy mieć zasięgi, które można wygenerować w sposób szybki i więc to, że ktoś ma duże zasięgi, to wcale nie jest wiarygodnym źródłem informacji. Wiarygodnym źródłem informacji są strony rządowe oraz media tradycyjne. Dlatego tu zawsze będzie rola Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej czy Telewizji Polskiej, bo to tutaj jest trudniej o tą dezinformację.
Targi Protega 24 i 25 listopada. Faktycznie minie już prawie rok od wejścia w życie tej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ogromna zmiana, tu nie ma żadnych wątpliwości, bo wcześniej było to zaniedbane. Ale ja na razie tak w życiu codziennym nie widzę zmian. Nie dostałem jeszcze tego poradnika, nie powstał gdzieś obok mnie żaden nowy schron. Czy z pana perspektywy już coś się zmieniło?
Być może z naszej perspektywy bardzo dużo się zmieniło, ponieważ tych zadań jest naprawdę bardzo dużo. Jak rozmawiamy z innymi służbami, to mówią, a wy tam strażacy w tym roku patrzycie tylko przez pryzmat właśnie ochrony ludności i obrony cywilnej. Tak, właśnie patrzymy przez ten pryzmat, ponieważ on praktycznie definiuje dzisiaj, w jaki sposób będzie funkcjonowała straż pożarna, która od czasu wejścia w życie ochrony ludności nie jest tylko służbą ratowniczą, ale jest również służbą taką pomocy humanitarnej. To zadanie zostało nam dopisane. Też cała kwestia informowania, alarmowania, edukowania. Jesteśmy jakby takim ramieniem wykonawczym dla podmiotów ochrony ludności, czyli dla gmin, dla starostów, dla wojewody, dla marszałka.
A to jest dużo więcej pracy? Musicie zatrudnić więcej ludzi?
Zdecydowanie
nie zabraknie
więcej,
rąk tak. Do gaszenia pożarów?
O to bym się nie martwił, że zabraknie rąk do gaszenia pożarów. Tutaj mamy potężne wsparcie, jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne. Dzisiaj jest miejsce i mamy podstawy ku temu, żeby usiąść razem z wojskowymi i podzielić się nie tylko zadaniami, ale również zasobem, tak? I ludzkim, i sprzętowym. Czyli dzisiaj oficerowie ze Straży Pożarnej, z Zarządzania Kryzysowego i z Ministerstwa i wojskowi rozmawiają o tym, ilu ludzi będzie wcielonych do wojska, a ilu ludzi będzie stanowić zasób obrony cywilnej. Więc to wszystko jakby się dzieje, być może tego nie widać jakby z zewnątrz, nie widać wśród obywateli. Te schrony też nie powstają z dnia na dzień. Trzeba pamiętać, że powstało kilkanaście rozporządzeń dotyczących między innymi, kilka z nich dotyczy między innymi właśnie jak mają powstawać te schrony, miejsca doraźnego ukrycia, jakie warunki one mają spełniać. Dotychczas takich przepisów nie było. Dotychczas budowaliśmy takie miejsca schronienia w oparciu o doktryny sowieckie, ukraińskie z lat 1900, więc to po prostu i to wszystko jakieś są elementy, które dzisiaj już są archaiczne. To wszystko trzeba było wykonać i to ten miniony rok. I to wszystko będzie się w tym momencie pojawiać. I ten poradnik bezpieczeństwa jest takim fajnym, namacalnym dowodem. Proszę bardzo, to jest taki test. Każdy z nas powinien usiąść i zastanowić, co jeszcze ja mogę zrobić, nie czekając na to, co zrobi burmistrz, starosta, prezydent czy wojewoda. Bo my też w domach musimy porozmawiać, w jaki sposób ja przygotuję się na pierwsze 3 dni kryzysu. I to nie tylko tego kryzysu związanego z wojną, ale też kryzysu braku energii elektrycznej, braku wody. O co dzisiaj nie trudno, bo w kilku miastach co chwilę słyszymy, że to jakaś bakteria, a to jakaś awaria, braku żywności, braku paliwa. To wszystko, jeżeli my się przygotujemy, to w przypadku zagrożenia, i to niezależnie skąd ono do nas przyjdzie, my po prostu łatwiej je przejdziemy. To, że nie będziemy rozmawiać o kryzysach, to wcale nie spowoduje, że tych kryzysów nie będzie. W drugą stronę, to my powinniśmy rozmawiać o tych kryzysach, a jak one przyjdą, to po prostu będziemy na nie gotowi.
Na razie na pewno widać ruchy na kontach bankowych. Nie mówię tego w negatywnym tego słowa znaczeniu. Jest dużo pieniędzy do wydania, chociażby Wielkopolska dostała 410 milionów w ramach tego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak dużo środków trafiło do strażaków? Czy możecie się już pochwalić jakimiś nowymi zakupami?
Zadań jest bardzo dużo i jak rozmawiam i z samorządowcami, z wszystkimi osobami, które są zaangażowane w tą ochronę ludności, jest ich tak dużo, że na pewno wszystkich nie realizujemy. Wszystkich środków finansowych nie będziemy w stanie wydać w tym pierwszym roku. To jest, pamiętajmy, że to jest pierwszy rok, który będziemy musieli później dostosować w drugim roku. W kolejnym roku będzie już lepiej. Dzisiaj możemy potwierdzić, że ponad 50 milionów trafiło głównie do Państwowej Straży Pożarnej po to, żeby doposażyć nasz sprzęt, który jest kompatybilny.
Ale w skali kraju? Czy
w skali województwa. W skali województwa. Natomiast już wiemy, że kolejne wnioski są realizowane, więc tych środków będzie więcej. Może być nawet około 70 czy 80 milionów na dodatkowy sprzęt pozwalający prowadzić zdarzenia długoterminowe, pozwalający działać między innymi w takich zdarzeniach jak powódź. Przypomnę, że nasz samochód dowodzenia łączności, który już ma blisko 15 lat, na pewno powyżej 10, brał udział w powodzi na Dolnym Śląsku, ale też i później przemieszał się razem z falą powodziową i był głównym samochodem, który był w dyspozycji premiera. I to właśnie nasz samochód dowodzenia łączności transmitował obraz z dronów. I ten sprzęt teraz trzeba zaktualizować, teraz trzeba wymienić, doposażyć. Kolejne lata to na pewno będzie duży nacisk na te miejsca doraźnego schronienia, doposażenie też i gmin, doposażenie i też ochotniczych straży pożarnych, ale też innych instytucji, bo to nie tylko służby ratownicze.
Czas nam się kończy, więc tylko gdybyśmy mieli podsumować, co jest w tych 50 milionach, tak dosłownie wymieniając, jakiego rodzaju sprzęt, między innymi?
Część samochodów, sprzęt łączności, zabezpieczenie logistyczne, zapewnienie ciągłości dostaw, żywność, paliwo, zbiorniki właśnie na paliwo, więc szereg naprawdę z elementów i też nowość dla nas, między innymi kamizelki, bo widzimy, że na Ukrainie te kamizelki również są wykorzystywane przez strażaków.
Mówił starszy brygadier Sławomir Brandt z Wojewódzkiej Komendy PSP w Poznaniu. Dziękuję
za rozmowę.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.